behawiorysta, wracamy do pracy.
Bardzo dziękuję. Projekt, polecam trochę twojego psa. To ja.
Siemaneczko, z tej strony Aga Ciasta. Jestem dzisiaj z gościem ponownie, Michał Dąbrowski, behawiorysta, trener psów, a raczej trener opiekunów. Michała już poznaliście w poprzednim filmie, a dzisiaj przygotowaliśmy dla was Q&A właśnie na podstawie pytań, które wy zadawaliście pod moim filmem, za które bardzo wam dziękuję. Oczywiście nie zdołam odpowiedzieć na wszystkie, bo ich było, no myślę, że pod setkę, no to musiałbyś tu spokojnie kilka dni spędzić, myślę.
To wieczorem myślę, że zdążymy, słuchaj.
Tak, no to jak chcesz, to możesz zostać. No, ale chcę jeszcze nawiązać a propos tego, co mówiłam w poprzednim filmie, tego, żeby szukać tej wiedzy, żeby się edukować. No to jeżeli nie macie jeszcze w planach, jeżeli też nie macie takiej potrzeby, że jest bardzo poważny problem z waszym psem i potrzebna jest już interwencja behawiorysty, no to właśnie te dobre źródła w internecie mogą wam solidnie pomóc.
Jeżeli jest potrzebna interwencja behawiorysty, to idziemy do behawiorysty. To wtedy już nie szukamy źródeł w internecie, tylko szukamy polecenia i idziemy do konkretnej osoby. Jeżeli chcemy się dobrze na psa przygotować, albo mamy jakieś kłopoty, które nie sprawiają, że czyjeś życie jest zagrożone, albo zdrowie w domu, to wtedy możemy sięgnąć i zapraszam Państwa, jeżeli macie ochotę. Agata, z tego co wiem, czytałaś.
Czytałam, to jest nawet z tyłu na okładce, jestem bardzo dumna z tego.
To jest wspaniałe, bo to jest jedna z pierwszych rekomendacji, którą dostałem do książki od Agaty właśnie po naszej konsultacji z Milką, to było już jakiś czas temu. Więc książka Moja trener twojego psa, nie wiem, czy korzystając z bezczelności swojej i gościnności Agaty, mogę powiedzieć, że będzie gdzieś w linku poniżej do znalezienia. Natomiast znajdziecie ewentualnie na Instagramie Michał Dąbrowski, na mój kanał na Instagrama też zapraszam.
Nie, no oczywiście macie pod filmem link do tej książki. No ja bardzo polecam, bo tak jak mówię, jak braliśmy Milkę, to ja byłam przekonana, że ja znam się na psach, nie? Że ja całe życie miałam psy. Totalnie nie miałam pojęcia od absolutnych podstaw, więc jeżeli myślicie o czy to puknie, czy adopcji, no to bardzo was zachęcam, żeby najpierw się edukować, a później się zastanowić jeszcze raz porządnie, czy to jest dobra decyzja. Mam pierwsze pytanie. Gdy pies jest wypuszczany na podwórko, szczeka na każdego psa i ludzi, którzy przechodzą obok chodnikiem. Można coś z tym zrobić? To jest fajne pytanie, bo my też będziemy mieli tutaj podwórko. I tutaj jest cała ulica właśnie takich psów, które stoją pod płotem i naparzają.
A pamiętasz po naszym spotkaniu, jak zanim wzięliście Oreo, ostatnio co się widzieliśmy, to mówiliśmy sobie, jak zapobiegać temu problemowi. Pamiętasz to nieco? Kartkówka niezapowiedziana?
Agata, nie pamiętam, ale ogólnie to miałam, jakby to już wiedziałam przed twoim spotkaniem, nie zapamiętałam. Chociaż jak powiesz, to pewnie mnie oświeci, że ogólnie my nie chcemy psów, nie chcemy podwórka traktować jako, wiecie, ułatwienie, że po prostu otwieramy balkon i idźcie sobie biegać. Bo wtedy psy no, nie mają zajęcia, w sensie one są właśnie tam i to jest ich jedyne zajęcie, że tego sąsiada obszczekają.
Jeżeli chodzi o radę na ten problem, on jest bardzo popularny w Polsce, bo mamy mnóstwo takich szczekaczy zapłotowych, nazwijmy to sobie, to tutaj moje podejście, ono często nie zgadza się z podejściem innych. Natomiast ja uważam, że jeżeli mamy psa, który nie mieszka na podwórku, tylko mieszka z nami w domu, to wówczas nie powinniśmy puszczać go luzem na działkę, jednocześnie zostając w domu przez kilka godzin, robiąc sobie coś, a on się wylata, on się wybiega, on się pobawi. Z tego powodu, że jeżeli my zostawiamy psa samego sobie na podwórku, to często z nudów czy frustracji, a także różnych popędów, bo inaczej się będzie zachowywał, wiesz, terrier, a inaczej się będzie zachowywał border collie, który będzie ci latał wzdłuż płotu, wiesz, za każdym rowerzystą, czy samochodem, czy człowiekiem, czy innym psem, tak? Ale to też będzie wynikało z innych wzorców zachowań. Bo border będzie chciał, wiesz, tą gonitwę i to wpatrywanie się w ten obiekt, który tam nadjeżdża, samo to sprawia mu przyjemność, tak? A inne psy mogą na przykład z powodu lęku, taki pies w typie Milki na przykład, ona by szczekała po to, żeby odstraszyć te obiekty. I bardzo często jest takie dziąganie agresywne, nazwijmy to, przez płot, ale to po to, że pies w tym momencie, kiedy ten rower czy ten człowiek sobie przejdzie, on czuje poczucie ulgi i czuje się przekonany, że to on tego intruza odpędził od bramy i za każdym razem to się zaognia i jeszcze bardziej zaognia. Kolejna sprawa, czy ten pies na pewno ma zapewnione inne potrzeby behawioralne, bo jeżeli uznajemy, że mamy kawałek podwórka i że wtedy pies nie potrzebuje spaceru, wędrówki, tam wiesz, kilku kilometrów w ciągu dnia czy tych dwóch godzin poza na spacerze, czy ten pies jest odpowiednio wybiegany, ale też czy ma zapewnioną stymulację umysłową. Bo nic tak fajnie nie męczy psiaka jak praca głową, jeżeli poćwiczymy sobie czy nosework, czy właśnie wszelkiego rodzaju zabawy wękowe, nauka sztuczek i komend, zabieranie psa w różne miejsca. Ja mówię często o wycieczkach, żeby odwiedzać psem różne miejsca, a nie chodzić tylko tą samą trasę spacerową. To wszystko, jeżeli tego nie robimy, to wpływa na frustrację tego psa i nie dziwne, że jeżeli on widzi jakikolwiek bodziec, czy jakikolwiek ruch, na który może zareagować w taki reaktywny sposób, to on będzie się do tego płotu rzucał. I teraz, żeby nie tylko taką teorię, co zrobić konkretnie z tym psiakiem, jeżeli już jest ten problem, to ja wtedy pilnowałbym, że wychodzę na podwórko razem z psem i kiedy wypuszczam psa, to w takim celu, że to albo to jest toaleta, ale albo bierzemy szarpak, zabawki, idziemy na dwór po to, żeby się z psem pobawić. Ale jeżeli ja siedzę w domu, to pies siedzi w domu ze mną razem. Nawet jak jest piękna pogoda, jeżeli nie potrafię odpoczywać na podwórku, tylko właśnie tak reaguje. A jeżeli wychodzimy razem i mimo zabawek, czy mimo smaczków, czy mimo tych interakcji, on i tak bardziej ceni polecenie do płotu i obszczekanie, a mnie ma w nosie, to wtedy pracujemy sobie nawet na naszym podwórku, na lince 5-10-metrowej. Fajne są, nie wiem czy mogę pokazać, bo mamy parę gadżetów, ale jeżeli mamy sobie taką długą linkę, lekką, bo to chodzi o to, żeby przypiąć tą linkę z karabinczykiem po prostu do szelek czy do noży psiakowi, lepiej do szelek, bo będzie mu wtedy wygodniej, nic mu nie będzie się na szyi, wiesz, pultało. I w razie czego, jeżeli widzimy, że on sprintuje do bramy, do płotu, to po prostu blokujemy mu ten ruch, zatrzymujemy go, nie pozwalamy mu, żeby ten łańcuch tego zachowania się jakby dokończył, spełnił, a nagradzamy go za każdą rezygnację, za powrót do nas czy za spokój, kiedy on się bawi blisko nas, razem z nami. A jednocześnie dbamy o zapewnienie tych wszystkich potrzeb, o których powiedziałem, ich jest jeszcze mnóstwo więcej, ale no to trzeba się zastanowić właśnie, czy pies ma odpowiednią dawkę ruchu, stymulacji umysłowej, czy jest zdrowy, bo czasami nawet takie problemy frustracyjne mogą wynikać z tego, że ma gorsze samopoczucie. Ale to bardziej bym się skłonił w tym przypadku, że załóżmy, że pies przez 4-5 lat jest idealny, w ogóle na nic nie szczeka i nagle, wiesz, z dnia na dzień jest tak, że reaguje za potem na wszystko dużą agresją. Może ta frustracja wynikać z gorszego samopoczucia, z tego, że pies jest chory.
To ja właśnie, ja też kiedyś nie byłam tego świadoma. Jak już byłam świadoma, to kiedyś zapytałam sobie na story, ile ludzie poświęcają czasu swoim psiakom, ile spacery trwają, bo też byłam ciekawa, jak na przykład Milka, mimo że jest pieskiem bardzo małym, to wszyscy się dziwią, ile ona spędza czasu na dworze, ile w ogóle potrzebuje ruchu. Ale dopiero kiedy my jej ten właśnie taką solidną aktywność, bo to jest no, z 3 godziny takiego naprawdę intensywnego albo spacerowania, albo wiesz, siłowni i tak dalej, to wtedy ten pies jest, widać, że jest zaspokojony, że sobie śpi, że jest grzeczna. I właśnie zapytałam, bo byłam ciekawa, jak to w porównaniu z innymi. No i bardzo dużo jednak było tych odpowiedzi, że pies nie ma spacerów, ale ma duże podwórko, nie? No i to jest właśnie, wydaje mi się, że takie przeświadczenie jakby, to jest po prostu ta nieświadomość, bo na pewno nie chcecie źle dla swoich psów, ale jakby my zapominamy o tym, że wybieganie się i ta fizyczna aktywność to nie jest jedyne, czego ten nasz pies potrzebuje.
Ostatnio pod jednym z wywiadów ze mną znalazłem taki komentarz. Pan napisał, że delikatnie mówiąc upadłem na głowę, że kto ma czas, że to jest chyba nierealne. I nie chcę przytaczać, bo to był bardzo długi ten komentarz, że go tak dokładnie pamiętam, ale przewijały się tam takie zdania, że na to mogą sobie pozwolić co najwyżej osoby pracujące z psami albo bogate, bo bogate to osoby to nie pracują, przecież wiadomo o tym, że one same z siebie są bogate. Natomiast kolejna sprawa, że to jest jakaś utopia i że większość oczywiście, że tyle czasu nie ma, bo musi pracować od rana do wieczora i że te 2 godziny to jest nierealne i że w tym momencie ten pies byłby tylko jakimś luksusowym okazem. Tak? I teraz to, co fajnie powiedzieć, to ja też uważam, że pies tak jest luksusowym, że tak powiem, dobrem, że tak brzydko powiem. I jeżeli nie mamy tego czasu, jeżeli realnie nie jesteśmy 2 godzin w stanie zapewnić członkowi rodziny, tylko chcemy ten psa traktować jak mebel,
tak,
to nie bierzmy psa. To wtedy już lepiej, jak go po prostu nie weźmiemy, bo on, nie mając zapewnionych tych potrzeb, nie będzie po prostu szczęśliwy. Koniec i kropka. Ja uważam, że większość problemów, z którymi się borykają psiarze, wynikają właśnie z tego, że te potrzeby nie są zaspokajane. Zaburzenia behawioralne, które wynikają z tego, że nie wiem, pies odziedziczuje genetycznie, albo że pies jest chory, czy wiesz, jest obciążony jakoś układ neurofizjologiczny, neurologiczny, nerwowy, chciałem powiedzieć, układ nerwowy, to jest mały procent w porównaniu do tego, że mamy albo nieświadomych, albo świadomych i leniwych opiekunów, którzy nie zaspokajają tych potrzeb w odpowiednim stopniu. I warto pamiętać o tym też, bo psy uwielbiają rytuały. Niektórzy jak słyszą takie rzeczy, o których teraz mówimy, to myślą sobie i czują często poczucie winy, że każdego dnia powinni zrobić te 2 godziny. Jeżeli to się nie uda, to już jest katastrofa i Boże, jak ja jestem złym opiekunem dla tego psa. Zdarza się tak, że jest dzień, kiedy nie możemy tyle czasu psu poświęcić. I to się będzie zdarzało, wiesz, zwłaszcza jak ktoś prowadzi własny biznes, tak jak my również, to przyzwyczajać do tego psa, ponieważ o ile psy lubią pewien rytm dnia, pewne rytuały, to ja lubię też proponować ludziom, że jeżeli pies już jest pewny siebie, tak jak Milka, już ma wypracowane pewne problemy, już z nich wyszła. Pewny siebie, wiesz, w sensie bardziej niż była, czyli wypracowaliśmy już coś. To żeby robić też takie wytrychy w tygodniu, kiedy ten dzień wygląda trochę inaczej niż ten nasz rytuał ustalony przez behawiorystę od A do Z. Chyba, że jesteśmy w trakcie terapii, to wtedy wiadomo, że się tego trzymamy. Ale jeżeli już mamy psa opanowanego w jakimś stopniu, to żeby raz na jakiś czas zrobić zmianę rytuału w ciągu dnia, niech ten dzień wygląda inaczej, pośpijmy w łóżku, wiesz, jeżeli pies nam na to pozwoli trochę dłużej, nawet razem z nim po toalecie, wróćmy do tego łóżka, albo wyjdźmy, wiesz, na dłużej z domu, ale po to, że jeżeli będzie wymuszona sytuacja taka życiem, to żeby pies nam nie wpadł w panikę, bo nagle od pół roku ten dzień wygląda idealnie tak samo jak w zegarku i nagle ja trafiam do szpitala, albo wiesz, albo muszę pojechać z kimś, albo dzieje się coś takiego nadspodziewanego i pies nagle nie jest w ogóle do tego przyzwyczajony. Więc ja trochę też mówię, że na początku rytm ok, ale później, żeby rutyną stał się trochę też brak rutyny i żeby gdzieś tam wplatać takie zmiany w tym rytmie codziennym.
My z Milką tak mało chodziliśmy przed tymi wszystkimi zmianami, bo Milka nie lubiła być na dworze. Ona się bała dworu i ona się nie czuła tam bezpiecznie. To było widać, ona, tak jak wiecie, jak się spuszcza psy ze smyczy gdzieś tam na spacerach i są takie sceny, że ten pies nie chce na tą smycz z powrotem wrócić, bo on chce biegać i tak dalej, to u Milki było odwrotnie. Ona po prostu błagała, żeby już wrócić do domu. No więc my, jako oczywiście cudowni właściciele, chcieliśmy pieska posłuchać, więc rzeczywiście było załatwianie potrzeb i bawiliśmy się z nią w domu, no bo trzeba było energię gdzieś jednak zużyć.
To nie zawsze jest źle, że bawiliście się w domu. Ja was za to skarciłem, ale dlatego, że wy to robiliście nagminnie i wtedy, kiedy ona wymuszała to cały czas. Ale czasem z takim psem reaktywnym nawet lepiej jest pobawić się w domu, ponieważ podwórko, jeżeli kojarzy się tylko z tym stresem i tylko z tymi dużymi emocjami, to ta zabawa może po pierwsze w ogóle nie być frajdą, bo wiesz, ty jej mogłaś na dworze proponować szarpak czy zabawkę, ona ci mówi
stara, wracamy do domu, walcz o życie,
tak? I wtedy lepiej zwrócić z takim psem, ale jeżeli bawimy się w domu, to żeby wprowadzić rytuał, że to będzie o konkretnej na przykład godzinie wieczornej, kiedy my zazwyczaj możemy sobie na to pozwolić, ale będę miał zdjęcie. Zajebiste. I wprowadzić też bardzo ważne komendy, ostatnio o tym ci mówiłem. Agata już wie, drodzy Państwo, jak bawimy się z tym w domu, komendę początkową i kończącą. U nas to jest pobawimy i koniec. I w obrębie tych dwóch komend się poruszamy, kiedy wyciągam szarpak czy zabawkę i chcę się w domu, jeżeli już z psem pobawić. Bo my mamy ten rytuał, że my się bawimy tylko na dworze, w domu jest raczej spokój, strefa relaksu. Ale z psem, który na dworze ma tak olbrzymie emocje, lepiej ich nie dopalać tym, że tam wiesz mu proponujemy, zwłaszcza, że no, może tak jak Milka po prostu tego nie chcieć.
Okay. Jak przekonać psa do spacerów? Pies siada i nie chce iść, wokół domu pies chętnie biega i nie ma problemu.
Trzeba się zastanowić, dlaczego pies nie chce wyjść na spacer. Z czego to może wynikać? Z nieodpowiedniej socjalizacji. Czyli jeżeli mamy takiego szczurka, ile ona teraz ma?
8 tygodni.
8 tygodni, czyli mamy niecałe 2 miesiące psa. Ona jest teraz w okresie tak zwanej szczególnej wrażliwości. W tym momencie, jeżeli pozna kobietę, faceta, dziecko, rowerzystę, dziecko na rolkach, innego psa razy, nie wiem, 10, 12, 15 psów innych pozna i nikt z tych osób i psów nie zrobi jej krzywdy, tylko to będą miłe skojarzenia, to ona nie będzie się bała tych poszczególnych obiektów później w przyszłości, kiedy dorośnie, z olbrzymim prawdopodobieństwem. Jeżeli na przykład byłabyś taką Agatą, która teraz ma tego szczurka i przez miesiąc rozczula się i siedzi z nim tylko w tym pokoju, pies sika tu na matę, a my jesteśmy tylko tu na tym kwadracie i koniec, jakby nie wychodzimy w ogóle na zewnątrz, co dzieje się częściej niż teraz myślisz, jak się zaśmiałaś, bo co słyszymy często z takim 8-tygodniowym szczurkiem, jak idziemy na pierwsze szczepienie.
Tak, że nie można.
Coraz częściej.
To jest to, co my zrobiliśmy z Milką.
coraz częściej, na szczęście, już weterynarze nie mówią, że ta kwarantanna, która powinna być do tego ostatniego szczepienia, jest taka sroga, że w ogóle nie można wychodzić na dwór i w ogóle nic nie można robić, ale wciąż są takie osoby, które tak edukują, a weterynarz jest jednak sporym autorytetem dla osoby, która bierze szczeniaka i idzie, wiesz, i szczepi i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia psychiki tego psa, on w tym okresie szczególnej wrażliwości musi poznać te bodźce, ten otaczający świat z rozsądkiem. Bo nie bierzemy jej na pętle młociny i nie wsadzamy do autobusu, tramwaju, metra w trakcie jednego spaceru, wiesz, i wracamy do domu, bo może być efekt odwrotny do oczekiwanego. Natomiast jeżeli tą pętlę młociny rozłożymy sobie na 10 wycieczek, powiesz, po 3-4 minuty. Ja tak z Kodą robiłem, mamy taką relację też u nas na Instagramie zapisaną gdzieś tam. Pierwszy spacer to był dookoła pętli, tam jest taki trawnik i obserwowaliśmy sobie te żółte, wiesz, potwory ZTM, tak? Lokowanie miasta Warszawa. Kolejny to było to, że podchodziliśmy sobie na przystanek, na peron autobusowy i stały te zgaszone autobusy z otwartymi drzwiami, gdzie tam każdy sobie mógł wejść, ale odjazd tam patrzę za 15 minut, dobra, zapoznajmy się z tą bestią, co nie? I podchodziliśmy sobie, on tam patrzył, on był ciekawski tak jak ona, więc od razu tam, wiesz, zachęciłem go, wszedł do autobusu, usiadł sobie dwa razy w tym autobusie, wyszliśmy i wróciliśmy do auta. Cały spacer, cały trening trwał 3 minuty, może 4. I cała ta opowieść po to, że jeżeli pies boi się wychodzić, to bardzo możliwe, że ten okres wczesnej socjalizacji, który nie powiedziałem, trwa mniej więcej do 13-14 tygodnia. Czyli 6 tygodni jeszcze masz, żeby zrobić tą robotę, żeby zapoznać te przeróżne bodźce, które ona na swojej drodze spotka. Może być tak, że ten dwór nie był zapoznany odpowiednio i jedyna strefa bezpieczeństwa, taka, którą ona zna, ten pies, i czuje się bezpiecznie, to jest podwórko wasze i wasz dom. W tym wypadku można na przykład zaproponować, żeby część posiłków, nie wszystkie, ale część albo jakieś pyszne smaczki zabierać na zewnątrz i proponować jej na przykład węszenie w trawie. Jeżeli nie lubi rzuconych w trawę wyjadać smaczków, bo stresuje się tak jak kiedyś Milka na dworze, to w tym momencie możemy najpierw ją nauczyć w domu, czy na macie wękowej, czy na takich zabawkach wękowych, miałem przed chwilą w ręku ją, żeby ona zaczęła, nauczyła się w ogóle używać nohala, bo niepewne siebie psy w ogóle często nie wiedzą. Okay, ale jeżeli tu będzie jedzenie odpowiednią ilość razy się pojawi, to miuchanie się będzie usprawniać i później przejść sobie na trawę, na podwórku, a potem proponować to parę metrów od naszej działki. Okej, no dobra, tu 10 metrów dalej też jest spoko. To może już zaczniemy tam sobie jakieś proste ćwiczenia czy coś wykonywać, tak? A może wynikać to z tego, że po prostu pies nie jest przyzwyczajony do spacerów, ale mu się nie chce, bo wszystko, co jest komfortowe, wygodne, ma w domu, siedzi sobie na poduszce, na kanapie, biega sobie po podwórku, to po co tam się gdzieś fatygować? I to jest też pewnego rodzaju zaburzenie, bo pies powinien jednak odbyć te, wiesz, parę kilometrów w ciągu dnia ze swoim opiekunem i dobrze byłoby jednak wtedy znaleźć motywację. Tylko w zależności z czego wynika ten problem, dobrze się spotkać z człowiekiem, który to zobaczy i stwierdzi, czy pies się boi, czy mu się nie chce, czy macie wy na przykład zaburzoną relację i pies może tobie, człowieku, nie ufa do końca, że jak tam wyjdziecie, to nic się złego nie stanie, tak?
Może tak. Jak uczyć psa skakania na ludzi?
To zależy, z czego wynika, że skacze na ludzi. Może być tak, że pies, tak jak mój Koda, bardzo jest proludzki i na widok każdego człowieka bardzo się emocjonuje, pozytywnie, i coś go za to spotkało dobrego w życiu. Na przykład nasza pani sąsiadka, fantastyczna, pozdrawiam, kiedy Koda był mały, to powiedziała, że a to nie szkodzi, że on skacze, jeszcze wyjęła w przeciągu ułamku sekundy jakieś okropne, nie będę wymieniał marki, ale smaczki suszone, na które zresztą Koda był uczulony i potem się drapał przez tydzień i wcisnęła mu do gardła. Bardzo się opłaciło skakanie na ludzi i teraz Koda prezentuje to zachowanie wciąż, kiedy ma tylko okazję i kiedy spuszczę go na chwilę z oka. Może być tak, że pies boi się człowieka i skacze kontrolująco. To znaczy, kim ty jesteś i co robisz na moim terenie. To jest często mylone, bo człowiek myśli, o, mój piesek tam się wita, on chce się przywitać, a ten pies się stresuje. Albo stosuje taką strategię przetrwania, która się nazywa flirt. To jest to, co robimy, jak na przykład policjant nas zatrzyma i chce nam zrobić mandat. Strasznie się stresujemy tą sytuacją, no ale zamiast się wykłócać czy drzeć się na tego funkcjonariusza, to zaczynamy tam kręcić włoskiem, a może coś tam, właśnie, prawda? Ale wszystko po to, żeby umknąć zagrożeniu. I to samo może robić pies. To znaczy, on się faktycznie stresuje, ale pokazuje, że niby jest takie nerwowe, szmerdanie ogonkiem, może się powitamy, może się zabawimy, ale wszystko po to, żebyś mój opiekunie zabrał mnie jak najdalej, bo ja się trochę boję tego dozorcy z miotłą, tak? I może być taka reakcja. Więc jeżeli chodzi o to, to przede wszystkim ograniczyć możliwości Czyli jeżeli to będzie pozytywne w obydwu, bo czy ten skok, przy tych dwóch powodach, które wymieniłem, on będzie nagradzający, bo potem pies odejdzie i albo dostał nagrodę w formie socjalu, mm-hmm. albo nagrodą jest to ta ulga, mm-hmm. że odeszliśmy od starszego dozorcy, to w tym wypadku ograniczamy możliwość prezentowania tego zachowania. Czyli trzymamy psa na smyczy, jeżeli pies bez smyczy leci do ludzi i skacze. Jeżeli trzymając go na smyczy, wciąż skacze na ludzi, to nauczmy się korzystać ze smyczy i dawajmy psom też przestrzeń, bo często psy skacząc w taki kontrolujący sposób, czy ze strachu, czy właśnie z tym flirtem, to wynika z tego, że wpuszczamy ludzi za blisko w naszą strefę. I o ile w zatłoczonej Warszawie jest dosyć ciężko, wiesz, ominąć kogoś na ruchliwym chodniku, o tyle ja dbam o to, jak jest mniejsze natężenie, żeby zawsze te 2-3 metry dawać przestrzeni, bo jeżeli my przemy na przykład na biegacza w parku, wiesz, prosto, centralnie i ja nie zejdę mu troszeczkę, no to on przebiegnie 2 cm od kody i o ile od Nero jak przebiegnie, to Nero po prostu idzie sobie dalej i ma spoko, wyrąbane, o tyle koda nie przepuści takiej okazji, bo dla niego to jest ktoś, kto się zbliża prosto na niego, to jest jakiegoś rodzaju zagrożenie. No i pytanie, czy teraz flirtować, czy wiesz, czy uciekać, czy zastosować inną strategię. Więc tutaj ograniczamy to, mijając ludzi, kiedy pies nie skoczy, nagradzać. Czyli jeżeli miniemy, a nagle pies nas zaskoczy i zostawił starszą panią, wiesz, i mimo, że miała torbę z mięsnego, to on tam nawet się nie zawinął za nią, no pięknie, i tu z nerki, z kieszonki wyjmuje smaki i go nagradza, tak? Więc z jednej strony ograniczamy możliwości złego, z drugiej strony nagradzamy za wszelkie dobre. I jeżeli to są nasi znajomi, na których pies skacze, członkowie rodziny, to edukować. Czyli mówić, proszę cię, nie piść do niego jak porąbany, kiedy on na ciebie skacze, bo psujesz mi miesiąc roboty, tylko wejdź, rozbierz się, usiądź spokojnie, nie gadaj do niego, nie głaszcz go, niech on się trochę uspokoi, powiedz tam co najwyżej cześć Oreo, siemanko, jeszcze nie wie, że to jest Oreo, więc w ogóle śpi. I niech inni, którzy mogą z nami współpracować, to wykorzystujmy te osoby, żeby wtedy olewały psiaka i broń Boże nie nagradzały.
Kochani, na dzisiaj zakończymy to Q&A. Rozgadaliśmy się z Michałem strasznie, ale to są bardzo ważne tematy, dlatego no nie chcemy po nich tak po prostu skakać, mówić jednego zdania. Michał jest specjalistą, on zawsze stara się dać Wam jak najwięcej takich przykładów z życia. To jest bardzo cenne, no ale to też niestety trwa. YouTube nie lubi takiego formatu godzinnego, czy nawet ponad godzinę, dlatego podzielimy sobie to Q&A na dwie części i myślę, że za tydzień albo za 2 tygodnie maksymalnie wrzucę tutaj tą drugą część, którą właśnie nagrywaliśmy z Michałem, a za dzisiaj w swoim i w jego imieniu bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te materiały będą dla Was pomocne i po prostu realnie zmienią życie Wasze i Waszych piesków. Trzymajcie się ciepło, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.